Wolna antena. Radia Wnet.
Witam serdecznie Państwa na kolejnej historycznej gawędzi. Dzisiaj wracamy do stulecia tych narodów, które są naszymi rówieśnikami i które z tego powodu są nam bliskie i którym powinniśmy się przyjrzeć, którym powinniśmy okazać sympatię i współdziałanie. Dzisiaj, ponieważ dwa dni temu, w poniedziałek, minęła setna rocznica dwóch naraz państw, a zaraz się Państwo dowiedzą, dlaczego dwa naraz w jednym dniu są niepodległe. Dwa zresztą głęboko skłócone, choć niekiedy trochę podobne, choć jeden o wiele starszy, drugi o wiele młodszy, ale na tym samym terytorium. Armenia i Azerbejdżan. Zaczęliśmy od hymnu Armenii. Każdy człowiek umrzeć musi. Umrzeć można tylko raz. Lecz ten człowiek jest szczęśliwy, kto umiera za swój kraj. Taka jest ostatnia puenta, zwrotka hymnu Armenii. Jest to nowy hymn Armenii, hymn z czasów sowieckich, był najpiękniejszy z wszystkich wtedy obowiązujących i jedyny wolny hymn. To znaczy nie zaczynał się od przymusowej przygrywki, jak hymn sowiecki. Najpierw jakiś łomot, trąb i bębnów, a potem dopiero molody. On się od razu zaczynał, tak jak i ten, pieśnią churalną. Dlaczego? Ormianie są bowiem narodem wyjątkowo gromadnym, wyjątkowo byśmy powiedzieli społecznym, który żyje wspólnotą. Ale zdumiewająca rzecz. Jednostka też się tam dobrze miewa i to tajemnica wewnętrzna Armenii właśnie polega na tym, że harmonijnie współdziała w stopniu wiele wyższym niż nam się wydaje indywidualność osoby z jej narodowym, społecznym, religijnym, to się wszystko łączy, skupia charakterem. Być hajem, czyli Ormianinem, znaczy dziedziczyć obowiązki całego narodu. Wszystko, co w niego, ale jednocześnie potężne owoce 4000 lat historii. To jest zdumiewające. My też pewnie mamy 4000, ale ledwo 1000 pamiętamy. 3000 to już tylko nasi przodkowie przedchrześcijańscy, gdzieś po ziemi rozsiani, w swoich szczątkach oczywiście, gdzieś w duchowej przestrzeni, w swoim duchu pamiętać mogą. Ormianie pamiętają 4000 lat. Jeśli moi uczniowie narzekali za dużo tego i tyle dat, ja mówię, no każdy umie liczyć do 1000. Każdego roku coś było, trzeba tylko wiedzieć, w którym co. To Ormianie mają 4000. I daję im za przykład. Słuchajcie, no jest taki naród, który w tym samym czasie co wy uczy się 4 razy tyle i co ważniejsze, pamięta. Jak to jest możliwe? Otóż Ormianie kondensują historię, wydobywają z niej najistotniejsze elementy, wydobywają z niej pewne fazy przywiązania do 4 podstawowych, fundamentalnych prawd. Prawo do ziemi. Ziemia nas zrodziła. My na tej ziemi żyć musimy. Jeśli sobie wyobrazimy Polskę z Białymstokiem, Suwałkami, może kawałkiem jeszcze, połową Warszawy, no to jest właśnie Armenia. Nie ma tych najważniejszych miast Erzurumu, Erzendżanu, wyspy Achtamar na jeziorze Van. To są ich nieczęstochowy, to są ormiańskie odwieczne ziemie, 3500 lat tkwiące w historii. Najstarsza data, którą się udało odnaleźć, państwa Hayasa, a jak przypomnimy dzisiejsza nazwa, Hayastan, daleko nie odbiegła. To jest 1638 rok, kiedy Hajowie zawarli traktat z kim? Z Hetytami. Hetytów już nie ma, a Hajowie, czyli Ormianie, są. Zresztą bliskość nazwy Hajowie i Achajowie, czyli Grecy, przodkowie Greków, gdzieś tam wspólny korzeń jest. Drugą rzeczą jest język. język niezwykle ważny. Aście kilka języków ormiańskich, z których na nowo pulsuje, tworzy się jakiś uniwersalny język łączący starożytny grabar, język zachodnio-ormiański z wschodnio-ormiańskim. To tak jakby nasza kresłowa mowa, gdzie jest tam z poznańską się zetknęły. Tylko, że o wiele bardziej tam py wymienia się by i tak dalej. Bardzo to jest bogate, nie za bardzo skomplikowane, można to zrozumieć, łatwo się przestawić, ale jednocześnie stwarza możliwości każdemu następnemu pokoleniu rozwiązywania tych problemów i tworzenia czegoś nowego. Trzecią rzeczą, może najważniejszą, jest Kościół. Chrzest Armenii, przyjęty w styczniu 301 roku, stał się fundamentem myślenia w ogóle Ormianina. Ormianin ateista to jest trochę jak zielona krowa. To coś, no bo może istnieje, no ale tak się wszyscy zastanawiają po co. Natomiast różne są poziomy, różne sposoby podejścia, ale Kościół Armenii, scalający naród, Kościół w dwóch wersjach zresztą, w wersji apostolskiej, dziś byśmy powiedzieli, narodowej i w wersji katolickiej, czyli połączonej z Rzymem, ale ten sam obrządek, ta sama liturgia i te same prawa w nim zawarte. No i w zasadzie każdy by sensowny człowiek powiedział, no wyczerpał już pan, panie Jabłonka, filary, fundamenty, no bo cóż może być więcej? Język, wiara, ziemia. Otóż jest cel. Cel, dla którego ten naród istnieje. I Ormianie, o Polakach się mówi, że to też jest naród wybrany, tylko jeszcze nie wiadomo do czego. Właśnie z tym celem mamy problem. Różne nam się stawia, obrona honoru, obrona wiary, obrona godności, obrona czegoś, jeszcze tam czegoś, Jasnej Góry, ale w sumie rozbieżność jest ogromna i Polacy nie są co do tego zgodni. Każdy sobie sam własny cel wybiera. Czasem się nam drogi schodzą, bardzo często rozchodzą. No i jesteśmy takim właśnie porozdzieranym narodem, który nie potrafi własnego namiotu postawić, bo każdy ciągnie w swoją stronę, a masztu jak nie było, tak nie. Przed wojną był tym masztem był Piłsudski i jego podwładni, podkomendni. On coś powiedział, flaga na maszcie była. Dzisiaj z tym masztem mamy problem. Ormianie nie. Wystarczy, że spojrzą przez okno i widzą cel swego istnienia. Góra Ararat. No ale co ona może mieć wspólnego z celem? Czyżby na nią trzeba było wchodzić? Tak. Co młodsi Ormianie, co ambitniejsi, z różańcem w ręku wchodzą. Wchodzą, bo jest to góra szczególna. Nie jakaś szczególna geograficznie. To jest po prostu kupa bazaltu wulkaniczna. Ale i Biblia, i wszelka tradycja, i wszystko, co na niebie i ziemi istnieje, wskazuje, że góra ta przetrwała po to. A zatem jest górą ocalenia. Jest pierwszą ojczyzną wszystkich, co ocaleli. Tu spoczęła Arka i gdzieś tam nadal jest. To jest mit każdego Ormianina. No, Arkę trzeba nosić w sobie, jak ktoś doda mistycznie, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że póki istnieje Ararat, póty ludzkość, choćby liczyła dziś ponoć 7 miliardów, ale gdyby liczyła i 50 miliardów, jest rodziną. Znaczy, wywodzi się z tego małego pudełka, które pływało kiedyś po morzach świata i które w jakiś szczególny, Biblia mówi cudowny, kto chce, niech jej wierzy, też będzie miał cuda w życiu, ocalała. A więc potrójna funkcja tej góry, góra ocalenia, tych, co chcą przeżyć, co potrafią, co przez całe życie budują jakąś duchową arkę. Góra jedności. Wszyscyśmy się stamtąd rozeszli. Tam są nasi praojcowie i ci praojcowie są braćmi. Ibrahim ibn Jakub, gdy dowiedział się o państwie Mieszka, zapisał: Słowianie od Jafeta pochodzą. Jafet jest jednym z trzech synów Noego. Nie wiemy, czy najstarszym, czy środkowym. Różnie tam, w różnym porządku są wymieniani. Najczęściej on był na końcu wymieniany. Ale jest bratem Sema. I jak niektórzy mówią, pierwszym antysemitą, bo się z bratem na poduszki pewnie tłukł. Jak to bracia? A zatem Nie ma czegoś takiego jak obcość. Jesteśmy w stosunku do siebie zawsze w jakimś związku. Jeżeli jakiś naród choruje, wypacza się, to wpływa na inne narody. Nie dostarcza tego, co powinien. A zatem mamy prawo wierzyć i nie jesteśmy szaleńcami, że ludzkość jest duchową, ciężko zranioną, ciężko nadal ranioną, ale jednością. I tego dowodem jest Ararat. A strażnikami tej prawdy są właśnie Ormianie. Może dlatego takie gromy na nich spadały potężne. Może dlatego poddano ich 7-krotnie, jak w Apokalipsie, zagładzie, o której dzisiaj będziemy też mówić. W kontekście również spotkania z młodym, odradzającym się, przeciwnym Armianom, ale też mającym prawo do istnienia, Azerbejdżanem. I wreszcie ostatni. Ormianie całe życie wykuwają haczkar swego życia. Każdy ma inny. Ormiańska ziemia jest zasiana dziesiątkami tysięcy. Chcąc zabić Ormian, w pewnym momencie Azerowie wytłukli 6000 haczkarów. To było takie symboliczne zabijanie Ormian i ich obecności w enklawie zwanej Nachiczewanie. Ormianie natychmiast ze sfotografowanych szczątków, czy wcześniej tych zgromadzonych, wykuli nowe, zachowując stare wzory. I one dzisiaj zdobią miasto Erewań. Dawne Erebuni z czasów jeszcze państwa Urartu, które w sobie zawiera nazwę Ararat, górę ocalenia. A zatem co ma to wspólnego ze stuleciem niepodległości, skoro Armenia istnieje 3,5 tysiąca na pewno, a 4 tysiąca z pewnością lat na tej ziemi? Bardzo prosty. Gdy bowiem wyłania się naród, wyłania się również jego powołanie, odnawia się wszystko. Ludzkość zaczyna się porządkować. Każdy naród istnieje po coś, jak każdy człowiek. Jak spotykam nowego człowieka, mówię, o, będę miał nowego przyjaciela albo nowego wroga. Też cenny, jeżeli uczciwy. Ale nie powinniśmy być obojętni, bo jesteśmy istotami ducha. Tak samo jak i narody. Tak samo jak cywilizacje, w które te narody się spajają. I wreszcie ostatnia rzecz. Ormianie są ogniwem spajającym 4 potężne cywilizacje naszego rejonu, które inaczej się pozabijają. 2 cywilizacje chrześcijaństwa, którą jest Rzym i Bizancjum, cywilizacja łacińska i grecka i 2 cywilizacje islamu, którą jest cywilizacja Iranu z Persją w środku i cywilizacja arabska. Są odrębne cywilizacje, ale bardzo kompatybilne. Ten sam język jest od Jemenu aż po Maroko. Od gór Kurdystanu, Kurdowie już mówią innym językiem, są innym narodem. Nie są Arabami, należą do cywilizacji Iranu, czyli Persji, aż po gdzieś tam kresy Sahary w Sudanie, gdzie kończy się język arabski, a zaczyna język afrykańskich narodów. My, Europejczycy, nie mamy wspólnego języka, chyba że łacinę, którą się musimy dodatkowo uczyć, aby rozumieć kulturę. No ale jak chcemy się dogadać, mówimy po angielsku, francusku, no a na wschodzie niektórzy mówią po polsku. A zatem mnogość języków, ale i mnogość idei. I tak jak my Polacy jesteśmy takim ogniwem, złotym ogniwem tych 2 cywilizacji, Rzymu i Bizancjum, bo jesteśmy na pograniczu. I jak mądrze napisał pewien bardzo wiekowy, ale i doświadczony historyk, jesteśmy wschodnim kresem dla Zachodu. Jesteśmy zachodnim kresem dla Wschodu, ale jesteśmy środkiem dla ich obojga. Kiedykolwiek ten wschód z tym zachodem na terenie Europy będzie się chciał dogadać, spotkać, wymienić, dorosnąć do siebie nawzajem i zamiast się unicestwiać, jak to się często dzieje, zechce się wzmocnić, to na ten moment czeka właśnie nasza ziemia. Nasza ziemia jako ojczyzna Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, którzy stworzyli unikalną w skali historii Rzeczpospolitą, nie tylko dwojga narodów, obojga narodów, ale i obojga cywilizacji bizantyńskiego i prawosławnego wschodu z zachodnim i rzymskim, z łacińskim Rzymem i zachodem Europy. I to jest właśnie podobieństwo nasze do Armenii, która na o wiele wyższym, potężniejszym poziomie, na jakby to powiedzieć piętro wyżej, scala jeszcze Arabów, Irańczyków, Bizantyńczyków i Rzymian. I dlatego są i u nas, są i we Francji, są po całej Europie rozsiani, ale są i w Arabii. I wreszcie, gdy armia polska Andersa wycofywała się z Azji Środkowej, gdzie panował raczej islam, i dotarła do Persji, to miejscem pobytu, miejscem, gdzie mogli być akceptowani i byli Polacy przyjmowani nie tylko jako goście, ale jako ludzie, którym się trzeba zaopiekować, były właśnie kolonie Ormian. Kościół ormiański. To były normalne kościoły katolickie na tym terenie akceptowane. Tak jak my akceptujemy meczety w Kruszynianach, Bochonnikach, choć malutkie to jest, ale to są nasze. Tego nie można komuś oddać i nie można z naszych mieszkańców tych ziemi czynić jakichś terrorystów, którym się by komuś nie podobało. Dlatego, że zrodzili się tu, żyją tu i są częścią. Tak samo tam. I są bardzo potrzebnym czynnikiem wymiany. No ale dość filozofii. Przejdźmy do historii. Otóż pierwsza wojna światowa była ogromnym zagrożeniem, choć jeszcze słabo przewidywalnym. Ormianie budzą się do odzyskiwania wewnętrznej i zewnętrznej wolności w momencie wojen napoleońskich. Wtedy pierwsze przebłyski wśród Ormian, a nuż zawali się ten cały porządek i pomiędzy Persją a Turcją, pamiętajmy, no, Persja to Iran, a Turcja zajmowała wtedy większość świata muzułmańskiego i arabskiego. Wciśnięci byli Ormianie i liczyli na to, że rozpadną się te dwa dziwaczne trony i będzie dla nich swoboda. Ale nie tym razem. Znów, gdy wybuchła wojna Rosji z państwem tureckim w 1828 roku, wspaniały poeta i pisarz ormiański Abowiani pisze wtedy Rany Armenii. Przepiękną powieść w zasadzie, opowieść, czasami poemat, w którym opisuje, jakim wielkim cierpieniem jest istnienie Armenii na obszarze jej wrogi. Jak Ormianie w jak cudowny sposób się ratują wzajemnie, jakim są dla siebie braterskim narodem. Ale dopiero w momencie, gdy dochodzi do wojny krymskiej i państwa zachodnie wsparły Turcję, ale tym samym i osłabiły, bo no wykazały, że to jest już chory człowiek nad Bosforem, jak o nim mówiono. Ormianie w Zejtunie, w samym sercu dzisiejszej Turcji, czyli w zachodniej Armenii, wywołali potężne powstanie 1854 roku. Trochę podobne do naszego styczniowego, tylko wcześniej. I bronili się no, aż do końca wojny krymskiej, licząc, że państwa zachodnie wstawią się w ich sprawie i zmuszą Turcję do przyznania autonomii. I tu się nie pomylili. Rzeczywiście państwa zachodnie, a głównie Wielka Brytania, ale i cesarstwo, drugie cesarstwo napoleońskie, francuskie, też zmusiło Turcję do przyznania chrześcijanom całego państwa pewnej autonomii i wzięcie ich w opiekę międzynarodową. Od ten spory Turcja musiała się tłumaczyć z tego, co się na tym terenie z chrześcijanami dzieje i nie mogła sobie pozwolić na żadne rzezie, aczkolwiek Zejtun zapłacił krwią i zostało to nazwane pierwszą rzezią Ormian na terenie Turcji. Drugi moment nastąpił, kiedy Turcja postanowiła obejść te wszystkie postanowienia międzynarodowe, mówiąc nieładnie, wykiwać Zachód i doprowadzić do ucieczki, pozbycia się Ormian. Jeszcze wtedy nikt nie wpadł na pomysł ludobójczy, bo nie było takich nawet możliwości technicznych. I sułtan Hammadi spowodował, czy też zainicjował wynajmowanie rozbójników, którzy napadali na wsie chrześcijańskie, głównie armiańskie na tym terenie. Całą tą jego trwającą kilka lat, 1894, 96 do 98, epopeję nazwano Hammadiją, czyli rozbojem sułtańskim, w myśl którego powstawali państwowi bandyci, którzy grabili ludność, mordowali, nie ponosząc za to żadnych odpowiedzi. A państwo mówiło, to pograniczne ludy, to tak się tam, oni ciągle tak się tam tłuką. Tyle tylko, że jedni korzystali z pomocy państwa i byli dozbrajani, wyżywieni i płacono im po prostu za ten rozbój, a reszta była wystawiona bez ochrony. Policja turecka, czy nawet wojsko, uciekało, kiedy mieli przyjść Hammadijowi. Potem zresztą Ormianie się szybko zorientowali, że nadejdą Hammadije i się na nich po prostu, na ich przyjście musieli odpowiednio przygotować. No niemal żywcem przypomina to sytuację z Siedmiu Wspaniałych, kiedy wieś oczekuje na najazd takiej właśnie państwowej bandy. Trzecia rzeź była już niestety państwowa. To była rzeź w Cilicji, w Adanie w 1909 roku, kiedy Turcja staje się, powoli zaczyna się demokratyzować i są pierwsze wybory. No i teraz jest problem, jak się Ormianie zachowają. Adana to Cilicja, czyli teren nad Morzem Śródziemnym. Tam już nie ma Ormian, ale tam kiedyś byli i była mała Armenia ze stolicą w Sis. Po tej rzezi, gdzie straciło życie około 30 tysięcy ludzi, Ormianie już nie mają złudzeń. Czeka ich ciężka walka, a nawet zagłada. I w momencie, gdy pęka europejska jedność państw wobec reszty świata i pojawiają się państwa centralne i państwa im przeciwne, czyli państwa ententy, Turcja przybliża się do Niemiec i zaczyna korzystać przeciwko Rosji, z którą ciągle ma spór o Kaukaz, o środkowym, o Bałkany i z dodatkiem Anglii i Francji. Tuż przed pierwszą wojną sześć państw bałkańskich rozgromiło Turcję rzeczywiście totalnie i wyzwoliło w zasadzie wszystko z wyjątkiem Konstantynopola. No tutaj na potężnych umocnieniach Czadalcy, Bułgarzy połamali zęby, no ale byli młodym narodem. Z wielkim bohaterstwem rzucili się na wyzwolenie Carogrodu, no oka chrześcijaństwa, centrum prawosławia. No niestety nie było im to wtedy dane, bo stolica jest stolica i wszystko się tam, co muzułmańskie i co tureckie rzuciło do ratunku, ale resztą się podzieli. Niestety pobili się również między sobą, Turcja to wykorzystała i odzyskała kawałek europejski, który dzisiaj też pozostaje ze stolicą w Adrianopolu, czyli Edirne. Pierwsza wojna zatem, wskutek właśnie tych wojen bałkańskich, wepchnęła Turcję do obozu państw centralnych. I póty te państwa wygrywały, to i Turcji się powodziło. Ale w końcu przyszła kryska na matyska. Brytyjczycy świetnie zorganizowali przy pomocy jednego człowieka, Lorenza Zarabi, dywersję arabską i Arabowie w 1916 proklamowali niepodległość i ruszyli do wojny, wywołali potężne powstanie, kierowani właśnie przez Lorenza Zarabi. Odbili Akabę i w zasadzie wkroczyli do Jerozolimy, a potem do Damaszku, zajęli Damaszek. Równolegle z nimi armia brytyjska. I wojska rosyjskie wreszcie weszły na ziemię Ormian, ale tam już zastarły groby. Dlaczego? Turcy od razu ponieśli klęskę w starciu z Rosją, jednak byli cywilizacyjnie słabsi, tak jak Rosja była słabsza od Niemiec. I zrzucono winę, a ponieważ władzę od sułtana przejęli młodoturcy, to groziło im odsunięcie od władzy. No po prostu są niekompetentni. A więc, żeby szybko znaleźć winnego, oskarżono Ormian. Tak, to Ormianie stanęli po stronie, oni tu podstawiali nogi, wysadzali pociągi, no a przede wszystkim źle życzyli. A te złe życzenie przekładało się na niepewność żołnierza, etc., etc. No i karabiny rosyjskie zaczęły celniej, nie wiadomo dlaczego, strzelać. Ustalono na dzień Wielkanocy 1915 roku gigantyczną, już państwową, kierowaną bezpośrednio z Konstantynopola na konkretny rozkaz, konkretny telegram, który mówił o wielkim sprzątaniu, czyli morderstwie. W armii oddzielono Ormian od całej reszty, bo tam byli Arabowie i bałkańskie narody. I kazano im wykopać okopy, w których natychmiast ich rozstrzelano. 60 tysięcy Ormian zginęło w ten sposób, już na wstępie. A 24 kwietnia podpalono katedrę w Erzerumie, w której spłonęło 2000 ludzi. Tak wyglądała zagłada 1,5 miliona, połowy narodu ormiańskiego. I w 18 roku, kiedy zawali się państwo, w 17 carskie, Ormianie po prostu nie mają sił. Nie ma tych ludzi, którzy by mogli bronić. Nie ma tych tysięcy, tych setek tysięcy, które by otoczyły naród i uchroniły go od powtórnej niewoli. Był to hymn Azerbejdżanu. Przechodzimy bowiem do tego narodu, który powstał we wschodniej części Zakaukazia, na miejscu dawnej Agwanii, Alwanii czy Albanii Kaukaskiej, gdzie mówiono językiem zbliżonym do gruzińskiego. Na ten teren napłynęli Seldżucy, a potem ludy o tureckim języku, podobnym przynajmniej do tureckiego, który stał się językiem azerskim, a nazwa Azerbejdżan jest turecką przeróbką starogreckiej nazwy Atropatene. Zresztą po ormiańsku do dzisiaj na Azerbejdżan mówi się Atropatena. I to jest tak stara i historyczna nazwa jak Hellada dla Grecji czy Roma dla Rzymie. I w tym kraju, który Rosjanie podbiją w 1828 roku pokojem w Gulistanie, oderwą od Persji, cały obszar aż do rzeki Araraks, wytworzył się również ruchy niepodległościowe, ruchy wyzwoleńcze. Ale przemieszanie ludności na tym terenie było ogromne. Mianowicie trzy tereny były takie bardzo wrażliwe. Jednym z nich był Nachiczewan, gdzie Ormianie masowo opuścili ziemię i wycofali się na przykład do Rostowa nad Donem, gdzie założyli nowy Nachiczewan, Nor Nachiczewan. I zasiedliły powoli ten obszar narody o zbliżonym, o turskich językach, o sposobie życia muzułmańskie z językiem turskim. Zresztą Azerów w czasach carskich nazywano Turkami kaukaskimi. I podobieństwo języka jest podobno bardzo bliskie. Drugi region to Zangezur, w który z kolei Ormianie właśnie się schronili. Odzyskali ten Zangezur. Jest to obszar między Nachiczewaniem a Azerbejdżanem. A trzeci obszar to Karabach. Karabach, czyli po ormiańsku Arcach, dzieli się na dwie krainy. Karabach niżny, nizinny, stepowy i Karabach górski, zwany często Górnym Karabachem, niesłusznie zresztą. Ale po rosyjsku górny nie znaczy górny, tylko górski. I tam też wokół miasta Susza zgromadzili się Ormianie, organizując samoobrony przed ciągiem dalszym rzezi, bowiem na potężnej rzezi 15 roku bynajmniej się nie skończyło. W 18 roku kapituluje Rosja. Rosja sowiecka 3 marca zawiera w Brześciu nad Bugiem traktat z wszystkimi państwami centralnymi. Na tę okoliczność przedstawiciel Turcji przez Warszawę właśnie jechał do Brześcia i w Wiśle poił konie. No i warszawiacki, szczególnie dzieci, mówią: Turek w Wiśle konia napoił, będzie Polska. Bo taka była przepowiednia Werny Chory. Jak Turek napoił w Wiśle konia. No i tam właśnie ustalono, że wojska rosyjskie mają się wycofać z zachodniej Armenii, zwanej po turecku wschodnią Anatolią, i oddać te tereny Imperium Osmańskiemu, które jeszcze istniało. I w trakcie zajmowania tego terenu doszło do ponownego stawienia oporu, tym razem skutecznego. Ormianie się jednak już dobrze, już nie mieli złudzeń, nie pertraktowali nawet z Turkami, ale eksplozja nastąpiła gdzie indziej. Oto wmieszali się bolszewicy, którzy rękami bolszewickich niektórych Ormian, ale byli tam i Żydzi, i Polacy, wszyscy, którzy na Kaukazie mieszkali, Rosjanie głównie, bo to ci byli robotnikami Baku, dokonali pewnych represji na musawatystach, czyli niepodległościowcach azerskich. I w odwet za to, gdy armia turecka zbliżyła się do Baku, wybuchło potężne prześladowanie, a właściwie rzeź Ormian bakijskich. Opisana zresztą bardzo dokładnie i tragicznie w Ludziach bezdomnych Żeromskiego można odpowiedni fragment tam przeczytać. Żeromski zresztą znał tą historię, pojęcia nie miał o roku 15, ale znał tę historię od Ormian, którzy właśnie stamtąd, i Polaków, którzy wyjechali stamtąd i dotarli do Polski. I tak uwiecznił nam. Przez to w ogóle się w Polsce dowiadywali młodzi, że jakaś rzeź była i jakiś naród ormiański na Zakaukaziu. Ale pójdźmy krok dalej. Oto, nie mogąc się dogadać z bolszewikami 27 kwietnia, przepraszam, 6 kwietnia, no to dzień różnicy, w 1918 roku ogłasza niepodległość tak zwany Komitet Zakaukaski, funkcjonujący w dawnym carskim Tyflisie, czyli w obecnym Tbilisi. I skupiał on trzy narody: Gruzinów, Ormian i Azerów. I to oni właśnie mieli przejąć niepodległość tego obszaru. Rozliczono się z Rosją zresztą dość szybko i postanowiono nie podzielić tego na części, ponieważ ekonomicznie załamałoby to dotychczasowy rozwój, dość wysoki zresztą w niektórych obszarach, szczególnie tych uprzemysłowionych. Ale sprzeczności były ogromne, a nacisk Turcji od zachodu jeszcze większy. Ostatecznie Turcja zdecydowała się zawrzeć pokój z każdym państwem oddzielnie, ale pod warunkiem właśnie, że dziwna sprawa, to Turcy właśnie naciskają na odrębność, czyli niepodległość poszczególnych krajów. Na dokładkę Azerowie zostali pozbawieni stolicy, gdyż podstępem w kwietniu, jeszcze w początku maja 1918 roku, bolszewicy powrócili do Baku i odebrali stolicę Azerbejdżanowi. Wtedy rząd przeniósł się do Gandży i tam przyjechali przedstawiciele parlamentu, który obradował w Tbilisi 26 maja, a więc 100 lat temu i tydzień niecały, na wspólnym posiedzeniu w Tbilisi, w sali tamtejszej opery służącej za parlament, podjęto decyzję o podziale wspólnego państwa. Jak ono miało być podzielone, nikt nie wiedział, bano się wojny, rzeczywiście doszło do konfliktów, szczególnie dziwna sprawa, ale właśnie Ormian z Gruzinami o tak zwaną prowincję Lori, w której mieszkali Ormianie, a chcieli ją Gruzini, i oczywiście o wszystkie inne pograniczne z Azerbejdżanem też. Ale ostatecznie dwie delegacje właśnie owych naszych solenizantów z przed dwóch dni, czyli Ormian i Azerów, postanowiły opuścić Tbilisi, a delegacja Gruzinów we wspólnego parlamentu pozostała na sali i jeszcze tego samego dnia o godzinie 17 proklamowała niepodległą, socjalistyczną, ale mniejszewicką, z prawdziwym socjalizmem, a nie z jego karykaturą komunistyczną, Republikę Gruzji. Zakartvelo, jak o niej mówiono. I stąd też 26 maja był wielkim świętem w Gruzji. 100 lat niepodległości wszystkim Gruzinom w naszym kraju. Składam tu serdeczne pozdrowienia z powodu ich doczekania stulecia. My jeszcze na to czekamy i odliczamy ostatnie, no przedostatnie miesiące, bo do listopada tych miesięcy jeszcze jest 9. Tak jak się powinno każde normalne dziecko urodzić, tak i nam niepodległość. Ale owe dwie delegacje spakowały się i zaczęły jechać w swoją stronę. Z tym tylko, że Ormianie cały dzień 27 maja nie byli się w stanie wydostać z, jak twierdzą dzisiaj historycy, z Tbilisi. No pociągi po prostu nie chodziły, a na piechotę trudno było iść. Wynajęcie czegokolwiek innego samochodu graniczyło z cudem, bo brakowało nafty, którą zablokowali właśnie bolszewicy w Baku. W związku z tym wrócili na salę, w której byli wcześniej Gruzini, i w Tbilisi, gdzie żyło połowa Ormian, proklamowali niepodległą Republikę Hayastan, Harapetutian. A więc Tbilisi, czyjaś stolica, stała się ich podstawą. Jednocześnie delegaci z wiadomością, że oto rozwiązała się Republika Zakaukaska, dotarli do Erewania i tam również w miejscowym teatrze zebrali się przedstawiciele miejscowego establishmentu i równolegle z uprawnionymi do tego przedstawicielami z parlamentu zakaukaskiego potwierdzili proklamowanie niepodległości. A więc były jakby dwie równoległe, nie wiemy jak to w czasie się rozciągnęło, ale ostatecznie ogłoszono tę, czy potwierdzono tę niepodległość w Erewaniu też. Eczmiadzin, święta stolica, w której uderzono w dzwony, a z wielkim patarakiem, czyli mszą uroczystą, wyszedł patriarcha Karegin, który odprawił pierwszą niepodległą mszę w niepodległym kraju, kraju wolności. Azerowie mieli nieco gorzej, bo nie mieli do czego wracać, ich stolica została zajęta, więc dotarli do Gandży. Gandża, wcześniej Aleksandropol, później jakiś tam Kirovakan, czy coś w tym rodzaju, znajduje się pomiędzy Tbilisi a Baku, w tak zwanym górnym Azerbejdżanie, czy też zwanym inaczej Szyrwanem. I tam proklamowali niepodległość azerskiej Musawat, musawatystycznej republiki. Czyli też musawatyści byli takimi narodowcami, ale o skłonnościach właśnie społecznych, quasi socjalistycznych. I ten dzień dla Azerbejdżanu jest dniem niepodległości. I obie republiki jednakowo sobie na to zapracowały. I obie republiki jednakowo go świętować powinny. Ale Ormianie, skoro Azerowie się do tego dnia tak bardzo przykleili, przenieśli swój Dzień Niepodległości z 1918 roku na 1991 i świętują go we wrześniu, wtedy, kiedy Sowiecka Socjalistyczna Republika Armenii przestała istnieć i powstała ponownie, odrodziła się, tak jak my w 89, to oni w 91. I to jest ich święto państwowe. Ale dzień przed ogłoszeniem niepodległości przeciwko nadchodzącym Turkom nad rzeką Araksem stawiła opór armia ormiańska, złożona i z tych, co przeżyli rzeź w zachodniej części, i z tych, których zmobilizowano we wschodniej części. I pod Sardarapatem doszło do rozgromienia Turków. Po raz pierwszy Ormianie widzieli uciekających przed nimi Turkami i nabrali ducha. I to stało się podstawą pod proklamowanie i pod dalsze istnienie republiki, która w krótkim czasie dopracuje się swojej konstytucji. Ale toczą się rozmowy przedstawicieli Gruzji i przedstawicieli Armenii w Batumi z Turcją. Ostatecznie Turcja rzuca na kolana oba kraje. Z tym, że Gruzini zachowali się bardzo racjonalnie, bardzo przebiegle. Wpuścili Niemców. Niewielką grupę, jakiś batalion przypłynął do portu w Poti, a Gruzini piorunem ich rozwieźli pociągiem. Także gdziekolwiek Turcy zobaczyli żołnierzy niemieckich, to w ogóle uciekali z tego terenu. Się nie tam nie pojawiali. Natomiast obeszli enklawę razdańską, czyli obszar nad rzeką Razdan, od jeziora Sevan aż po Erywań. I z dwóch stron, od północy i południa, wkroczyli do Azerbejdżanu i tak jak wspomniałem, podeszli pod Baku, wyzwalając i oddając musawatystom ów kraj do rządzenia. Dwa traktaty zawarte w 1918 roku, 4 czerwca, z Gruzją, a potem z Armenią, doprowadziły do wytyczenia nowych granic. Wszystko, co wcześniej Rosja na tym terenie uzyskała, trzeba było teraz utracić. Ale nie minęły 3 miesiące, a to właśnie Turcja padła na kolana przed państwami zachodnimi i w mieście Mytileni, tureckie Mudros, na wyspie Lesbos, na bardzo znamiennym pancerniku brytyjskim Agamemnon, turecki Ilion podpisuje kapitulację. Kapitulację całkowitą z oddaniem zachodniej Armenii Ormianom. I rzeczywiście Turcy osmańscy wycofują się z tych terenów. Ormianie wracają nie tylko do pogranicznych miejscowości za Araksem, do Ardahanu i paru innych, ale również do zachodnich prowincji swojego kraju, do Erzurumu, aż po Erzincan i Tokat. To już jest w środku Anatolii. I zaczyna się tam rozwijać republika. nie ma broni, tam nie ma fabryk. W związku z tym Stany Zjednoczone wysłały ogromny statek pełen broni, ale gdy zawinął do Batumi, broń rozkradziono od razu i zaopatrzyła ona bardziej Gruzinów, którzy toczyli wtedy wojnę z Ormianami, niż do Armenii dotarły tylko strzępy tego wielkiego transportu. Nie było się czym po prostu bronić. W Turcji dochodzi do rewolucji. I obaleni zostają młodoturcy, nawet postawieni przed sądem, nawet ich tam kara śmierci spotka, choć zaocznie. No, potem Ormianie wykonają ją w odpowiedni sposób w różnych częściach świata. To jednak Kemal Pasza organizuje na nowo republikańskie państwo. Do dzisiaj Turcy twierdzą, że to jest ich dzień niepodległości, że się też wyzwolili z osmańskiej, międzynarodowej de facto niewoli, ponieważ Osmanowie wywodzą się z Turków, mówią językiem tureckim, ale tak jak bolszewicy nie byli Rosjanami, Osmanie nie byli Turkami według tej teorii. W związku z tym Turcja ma swój dzień niepodległości również w tym mniej więcej okresie, dokładniej w 1922 roku, 28 października. Ale póki się jeszcze ten kraj pozbiera, Armenia po rzezi bakijskiej otrząsa się i próbuje w 19 roku skonstruować swoje państwo. Jednym z pierwszych telegramów było odebranie wiadomości wysłanej 16 listopada z naszej cytadeli o ponownym zaistnieniu państwa polskiego. Odpowiedzią był telegram o ponownym zaistnieniu odwieczne istniejącej Armenii. W ten sposób dwa historyczne narody, jeden o tysiącletnich, drugi o 3000-letnich korzeniach, wymieniły się wiadomością o ponownym swoim zaistnieniu w świecie i życzyły sobie dalszego istnienia. No, puenta jest taka, że Polsce się udało, Armenii nie. Ale to jest inna trochę historia. W 20 roku bowiem powracają bolszewicy na Kaukaz po rozgromieniu początkowo nas, potem sami zostali rozgromieni. No, a w momencie, kiedy myśmy zawarli rozejm, chyba nieopatrznie, skazaliśmy na zagładę wszystkich, którzy w tym czasie też stawiali opór. W pierwszej kolejności Azerów, którzy zostali całkowicie podbici. Potem od południa, dokładnie od doliny Zangezuru, czyli taki wąski teren Armenii, który sięga rzeki Araks i graniczy z Persją. Odcięto Ormian od Persji. No, z Turkami to w ogóle były żadne kontakty. Gruzini byli jedynymi też skonfliktowani. Ostatecznie przy pomocy, udając Ormian, część komunistów z tego terenu, która znała język ormiański, umiała się dogadać, próbuje stworzyć socjalistyczną Armenię. Oczywiście idzie im na pomoc państwo z północy i w październiku, listopadzie 20 roku, gdy my wojnę kończymy, wojna tam powraca. Gruzja zostaje otoczona z wszystkich trzech stron, ale zdążyła być uznana na arenie międzynarodowej. Polacy zdążyli podpisać wspólną umowę z Gruzją o wzajemnym uznaniu się i o prawie wojskowych Gruzinów do pobytu w Polsce. Wreszcie przyjęto ją nawet do Ligi Narodów. Niestety, kiedy 15 marca 1921 roku koncentrycznie uderzono na Gruzję, nikt nie stanął już w jej obronie. Ani myśmy nie myśleli o obronieniu kogokolwiek, tylko o szybkim zawarciu traktatu pokojowego w Rydze 17 marca, aby jeszcze zdążyć przed plebiscytem na Śląsku, pochwalić się, że już wojny nie ma, że Ślązacy głosujcie za Polską, nie czeka was żaden front ani żadna wojna. No, to się tylko częściowo udało. Większość Ślązaków, a szczególnie przyjezdnych z innych krajów, którzy Śląsk zalali, głosowała 55% za Niemcami, ale te 45% zerwało się do powstania, nam Śląsk przywrócono. Gruzji już nie było. Gruzja ginie pod ciosami i w krytycznym momencie próbuje jeszcze pertraktować Gruzini i część Ormian przy Gruzinach z Turcją. A nuż się Turcja da jakoś? Okazało się, że Turcja dogadała się Kemal z Leninem, że dostawali ogromne zapasy stamtąd i uderzyła ciosem w plecy Gruzinów. Wtedy Gruzini przejrzeli na oczy i stwierdzili, że jak już się mają dostać, to w całości, nie dać się podzielić tym dwóm potęgom, nie dać sobie zrobić tego, co nam zrobiono w 1939. I uderzyli na Turków, wyrzucili ich z Batumi, a następnie wpuścili Rosjan. No a Rosjanie już nie wpuścili Turków, Batumi cudem boskim w ostatniej chwili zostało przy Gruzji. Ardahan i Arcachile zostały stracone. Pozostały po drugiej stronie linii i do dzisiaj tam nie ma ani Gruzinów, ani chrześcijan. Otóż ten smutny los, który kolejno spotkał Azerbejdżan, potem Armenię, a na koniec Gruzję, pokazuje, co mogło spotkać Polskę, gdybyśmy przegrali w roku 20. Dokładnie to samo. Bylibyśmy dzisiaj wydobywającym się z gigantycznego bezchołowia i kryzysu kraju. A tak jesteśmy krajem uporządkowanym, który gorzej lub lepiej, ale postawił porządne fundamenty w latach 20. Szkolnictwo, które promieniowało potem do lat 60. Właściwie komunizm dopiero zaczął gdzieś kiełkować wśród Polaków w latach 70. Kiedy już w Rosji się walił, to u nas się dopiero jacyś komuniści znajdowali, którzy w cokolwiek tam wierzyli. To byliśmy w stanie, mieliśmy do czego wrócić. Ormianie, Gruzini powracają do swojej kilkutysięcznej tradycji, do tego, co dla nich najcenniejsze. Ziemia, wiara, ludzie, język i cel w życiu, który Gruzinom wytyczają góry Kaukazu, ich najwyższy szczyt Elbrus, a Ormianom Góra Ararat. I tu na koniec taka prosta anegdota. Otóż w czasach sowieckich każdy kraj zwany republiką, niesłusznie było do republiki, to mu było daleko, ale rzeczywiście tam były jakieś lokalne władze, to było coś odrębnego, miał swój herb. No i herbem Armenii był wspaniały widok Araratu ośnieżonego, za nim mały Ararat taki. Każdy Ormianin wiedział, że między tymi dwiema górami gdzieś ta arka w śniegach ukryta. No i Turcja miała oprotestować, że Ararat nie leży na terenie Armenii, więc jakim prawem jest w herbie? No wtedy Ormianie mieli bardzo dowcipnie odpowiedzieć, że przecież Turcy mają półksiężyc w herbie, a księżyc nie leży na terytorium Turcji, więc proszę bardzo nie mieć pretensji, skoro sami eksterytorialny herb mają. Oczywiście jest to dowcip, ale dowcip oddający no, błyskotliwość sytuacji. Ararat nie jest na terenie Armenii, jest na terenie wschodniej Turcji, ale widać go tylko i wyłącznie od strony Armenii. Od strony Turcji on jest niepozorny, on ma jakiś taki inny kształt, zresztą przysłaniają go tam już jakieś inne pagórki. Od strony Armenii potężna dolina Araksu odsłania gigantyczny szczyt, który nie tylko dominuje, on wcale nie dominuje, on przywołuje, przypomina i wyraźnie mówi: trwajcie, jesteście strażnikami Araratu, strażnikami Arki. A Arka oznacza to, co najcenniejsze. I myślę, że to się właśnie objawia w życiu każdego, kto patrzy na Ararat, czy z tradycji żydowskiej przede wszystkim, bo to przecież pierwsza księga Mojżeszowa o tym mówi, zwana Księgą Rodzaju, Genezis, z tradycji chrześcijańskiej, gdzie wszyscy apostołowie, gdzie sam Chrystus mówi o Noem i jego rodzinie, że ocaleli, jako za dni Noego bywało. I wreszcie w tradycji muzułmańskiej, gdzie jest odrębna sura o Noem i mówi o ocaleniu ludzkości. Myślę, że te trzy kraje, które w tym tygodniu obchodzą na naszych oczach i w naszych sercach stolecie trwania, a trwają tysiąclecia, mówią nam dokładnie o tym samym. O górze ocalenia, dzięki której przeżyliśmy. O górze jedności, dzięki której jesteśmy rodziną. I o górze jako celu, że tą rodziną ludzką, mimo wojen, mimo ludzi złej woli, mimo ogromu handlowanej broni, mimo straszliwych strat, jakie teraz ponosi cywilizacja arabska, że do tej jedności możemy powrócić. Być dla siebie w każdym momencie kimś braterskim, tak jak trzej synowie Noego, z którego, jak wiemy, jeden był Hamem. No i nic już na to nie poradzimy. Śmiał się z ojca, został przeklęty. Ale to oznacza, że to przekleństwo też my nosimy w sobie. To jest to zło, które się dzieje, ale jednocześnie praca tych dwóch pozostałych grup, i Semitów, i Jafetów, dała cztery potężne cywilizacje, które jeżeli się odnowią, to ocalą świat. Żegnam Państwa serdecznie i za tydzień będziemy się przygotowywać do niepodległości następnego państwa. Będzie nim Islandia. Dziękuję.
Wolna antena. Radia Wnet.